Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek z serii Niebezpieczna sieć. Przeniesiemy się do kraju, o którym jeszcze w żadnym odcinku nie opowiadałam. Mianowicie do Bośni i Hercegowiny. Opowiem Wam o sprawie, która jest naprawdę szokująca. Nie tylko ze względu na brutalność sprawcy, ale też i na to, że dokonał swojej zbrodni podczas transmisji online. Kogo zabił? Jak w ogóle do tego doszło? I czy poniósł za to odpowiedzialność? Dowiecie się słuchając dzisiejszego odcinka. Przypominam też o subskrypcji podcastu, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Dziękuję także za wszystkie udostępnienia oraz wspieranie na YouTube i postawione kawki. I mam też do Was pytanie. Dajcie znać, czy dostajecie powiadomienia odnośnie odcinka, jeśli słyszymy się na YouTubie. I jeśli tak, to czy na czas, czy z jakimś opóźnieniem. No dobra, a teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Transmisja online rozpoczęła się. Patrzył, jak licznik oglądających go osób rośnie w mgnieniu oka. Zaraz to zrobi na oczach tysięcy ludzi. Zabije ją. Będzie miała to, na co zasłużyła. Wiedział, że ją dopadnie. To była kwestia czasu. Każdy, kto stanął Nerminowi na drodze, musiał za to zapłacić. Teraz przyszła kolej na nią. 12 tysięcy osób. Tyle wystarczy. Niech zobaczą, do czego jest zdolny. A potem strzelił. Gradačac to miasto w Bośni i Hercegowinie, zamieszkiwane przez około 13 tysięcy osób. To właśnie tutaj, w 2023 roku, doszło do zbrodni, która wstrząsnęła całym krajem, ale i nie tylko. W następstwie tego tysiące kobiet wyszło na ulicę, aby protestować w imieniu ofiary. Czy mogły czuć się bezpiecznie? Czy prawo w końcu stanie po ich stronie? Dlaczego w ogóle doszło do tych protestów? Aby to zrozumieć, przybliżę Wam teraz osobę Nermina Sulejmanowicza. Gdy różnego rodzaju media po raz pierwszy opublikowały wieść o tym, że znany bośniacki kulturysta dopuścił się czegoś potwornego, nikt nie mógł w to uwierzyć. 35-latek był docenionym sportowcem, a także instruktorem kulturystyki i fitnessu. Występował pod pseudonimem Iron. W 2022 roku podczas zawodów IFBB został dwukrotnym zwycięzcą. Zawody te odbywały się w Sarajewie i Pradze. Trenował też różne znane osoby, a teraz okazał się potworem. Gdy sprawa ta wyszła na jaw, wielu celebrytów zaczęło usuwać z nim zdjęcia, aby nikt ich z nim nie łączył. Jaka historia za nim stała? Czy można było przewidzieć, że ten człowiek posunie się do czegoś takiego? Okazuje się, że tak. Dosyć szybko wyszło na jaw, że ten umięśniony mężczyzna miał za sobą dosyć niespokojną przeszłość. Lokalne media twierdziły, że nie była to tylko przeszłość, ale także teraźniejszość. Otóż Nermin miał być członkiem gangu narkotykowego i mieć na swoim koncie już kilka wyroków skazujących za akty przemocy, bójki i udział w handlu narkotykami. Dokładniej miał być powiązany z bośniackim kartelem narkotykowym działającym na północy miasta Tuzla. Policja doskonale go znała. Zwłaszcza, że jeszcze w 2016 roku wydano za nim międzynarodowy nakaz aresztowania za jego agresywne zachowanie wobec funkcjonariusza policji. Rok wcześniej został zatrzymany jako członek gangu narkotykowego. Wtedy też w ramach operacji Nikita aresztowano go za przemyt 806 kg marihuany. Podczas tej akcji zatrzymano 11 dealerów, a Nermin był właśnie jednym z nich. Plan zakładał, że narkotyki zostaną sprowadzone z Albanii do Chorwacji i potem oczywiście zamierzano transportować je dalej. Ale policja temu zapobiegła. Jeśli chodzi o ten gang, to na jego czele stał Elvir Kudozowicz, dla którego ostatnią pracę Nermin miał jeszcze wykonać na 15 dni przed tragedią, jaka rozegrała się w sierpniu 2023 roku. Wtedy też chodziło o kradzież BMW pewnemu mężczyźnie, które miało być pożyczone właśnie od Elvira. A jak już jesteśmy przy jego osobie, to warto tutaj zaznaczyć pewną kwestię, która prawdopodobnie zaważyła na losach byłej partnerki Nermina, czyli Nizamy Hedzimowicz. O relacji Nermina z Nizamą niewiele wiadomo. Na pewno para w 2023 roku miała 10-miesięczne dziecko, córeczkę. To, co jest pewne, to to, że para nie była razem. Media jednak podają na zmianę, że Nizama była aktualną żoną albo właśnie byłą żoną. Nie znalazłam jednak nigdzie wzmianki, kiedy by ewentualny rozwód miał miejsce, więc być może był to jakiś zamiar albo para już dużo wcześniej się rozstała, ale jeszcze mieszkała razem. Nie wiemy też, ile dokładnie byli razem. W każdym razie Nizama nie chciała mieć już niczego wspólnego z tym człowiekiem. Bała się go. Trochę ponad tydzień przed tragedią stwierdziła, że musi opuścić ich wspólny dom. Oczywiście zabrała ze sobą dziecko. 38-latka robiła wszystko, aby uciec przed Nerminem, ale niestety jej się to nie udało. Przeczuwała jednak, że jest w niebezpieczeństwie. Wróćmy do wspomnianej kwestii, czyli powiązania Elvira, Nermina i Nizamy. Otóż według tego, co możemy znaleźć w źródłach, wiele wskazywało na to, że Nermin miał coś za złe Elvirowi. Mianowicie to, że był przekonany, że Nizama kiedyś spotykała się właśnie z jego szefem. Dziennikarze podejrzewali, że to też mogła być kwestia, która dolała oliwy do ognia. Zdecydowanie wyprowadziła Nermina z równowagi, a ten nie do końca radził sobie ze złością. Rezultatem tego miało być to, że w dziwnych okolicznościach spłonęło auto Elvira. Później śledczy podejrzewali, że stał właśnie za tym Nermin, który już był wtedy wściekły i prawdopodobnie w ten sposób chciał się jakoś na szefie odegrać. Co też pokazuje, że w takiej sytuacji nie miał przed tym zupełnie żadnych oporów. Była to jednak grupa przestępcza, więc wydaje się, że taki szef powinien mieć spory autorytet. Ale gdy ktoś zaszedł za skórę Nerminowi, to nie było przebacz. Ogólnie jeśli chodzi o tę grupę przestępczą, to według doniesień ona miała przestać istnieć w 2013 roku. Ale właśnie wszystko wskazywało na to, że pewne powiązania przetrwały. Na pewno wielu jej członków zostało postawionych w akt oskarżenia za działania w latach 2006-2013. A wśród zarzutów pojawiły się wymuszenia, defraudacje, oszustwa, kradzieże, posiadanie broni i inne przestępstwa. Okazuje się też, że jedną z osób, która poszła na układ z policją, był brat Elvira, czyli Allen. W ramach tej ugody mężczyzna w ogóle miał iść do więzienia, ale zamiast tak zrobić, to uciekł do Chorwacji. Później pojawiły się spekulacje, że to on był potem łącznikiem między Chorwacją a Bośnią i Hercegowiną właśnie w tym przemycie. W każdym razie minęły lata, skazani odsiedzieli swoje, a jednym z nich, którzy wyszli z więzienia i postanowili dalej działać w tym świecie, był właśnie Nermin. Wydawało się, że jest nieustraszony. Zresztą sam się chwalił, że morderstwa też już ma na swoim koncie. I faktycznie okazało się, że w 2005 roku wraz z Elvirem miał pobić pewnego pracownika, za co otrzymał wyrok 5,5 roku pozbawienia wolności. Natomiast jeśli chodzi o podejrzenia, bo za to nigdy Nermin nie został skazany, to zakładano, że mógł podpalić dom byłego głównego prokuratora stanu. Więc wydaje się, że to był człowiek, który miał dwie twarze. Z jednej strony przerażający przestępca, z drugiej inspirujący trener osobisty, prowadzący wiele znanych osób, zawodnik odnoszący sukcesy, świeżo upieczony ojciec. Być może to nam też daje pewien obraz, że Nermin potrafił, gdy chciał, czarować, być ujmujący, ale gdy coś w niego wstąpiło, gdy ktoś mu podpadł, to nie miał dla niego żadnego przebaczenia. I z taką myślą od 8 dni w sierpniu 2023 roku szukał swojej byłej partnerki. Był wściekły, bo Nizama zniknęła bez śladu, a on nie był w stanie zobaczyć się z córką. Kobieta zdecydowała się na to nie bez powodu. 4 sierpnia mężczyzna bardzo brutalnie ją pobił. To sprawiło, że postanowiła szukać schronienia u swojej rodziny. Tak trafiła do ciotki. Ten oczywiście wszędzie jej poszukiwał, wyzwaniał do znajomych, do rodziny. Ale ci, wiedząc, że mają nie zdradzać, gdzie ona jest, twierdzili, że nie mieli od niej żadnej wieści. Rozumieli powagę sytuacji. Nizama była przerażona. Bała się tego człowieka i nie wiedziała, do czego jeszcze jest zdolny. Twierdziła, że mężczyzna pobił ją z powodu jedzenia, które mu nie smakowało. Wtedy też kobieta doszła do wniosku, że nie może dłużej czekać. Że musi ratować siebie i swoje dziecko. I w ten sposób najpierw uciekła do mieszkania ojca, a ostatecznie do ciotki, licząc, że tam mężczyzna jej nie znajdzie. Rodzina otoczyła troską Nizamę. Dla bezpieczeństwa załatwili jej także nowy numer telefonu, żeby Nermin nie mógł do niej się dodzwonić. Łącznie przez 8 dni udało jej się przed nim ukryć. Niestety, w jakiś sposób w końcu trafił na jej ślad. Przez ten czas robiła też wszystko, aby jakoś uchronić się przed tym człowiekiem. Między innymi zgłosiła się do fundacji, a także na policję, aby wystąpić o zakaz zbliżania się. Procedura nie była jednak natychmiastowa. Nizama musiała poczekać, aż w końcu zapadnie decyzja, czy taki zakaz zostanie wydany przeciwko Nerminowi. Policja jednak wydawała się nie do końca poważnie traktować tę sprawę. Później ciotka kobiety wspominała, że jeden z policjantów zapytał ją, że przecież wiedziała, kim jest, więc dlaczego za niego wyszła. Rodzina Nizamy twierdziła, że policjanci zdecydowanie nie przyłożyli się do swojej pracy. Że gdyby włożyli w nią więcej wysiłku, może byliby w stanie ochronić kobietę. A tak zostawili ją na pastwę tego człowieka. A ten zdeterminowany, by ją odnaleźć, w końcu znalazł sposób, by odkryć jej kryjówkę. I tak 11 sierpnia postanowił transmitować wszystko na żywo. Zanim dotarł do miejsca, w którym ukrywała się Nizama ze swoim dzieckiem, najpierw wtargnął do sklepu z bronią i amunicją. Tam kazał sprzedawcy dać sobie naboje. Mężczyzna opowiadał potem, że Nermin podjechał czarnym BMW i z auta od razu wyskoczył i podbiegł do jego sklepu. W ręce trzymał pistolet i kazał dać mu całą amunicję 9 mm. Wszystko rozegrało się w sekundach. Ostatecznie mężczyzna dał mu 6 pudełek. Nermin złapał je i natychmiast opuścił sklep. Jedno pudełko wypadło mu, gdy wychodził. Nie schylił się po nie. Następnie ruszył prosto do domu ciotki Nizamy. Gdy dojechał na miejsce, skierował się do drzwi i zaczął w nie walić oraz krzyczeć. Nie udało mu się wejść, więc zaczął strzelać. Stał tam kilka minut. Potem obszedł dom, aż trafił do drzwi balkonowych. Tam nie strzelał, tylko uderzał pięścią. Walił tak mocno, że rozbił szybę, a następnie wsadził tam rękę, żeby otworzyć właśnie te drzwi i wtedy się skaleczył. Gdy znalazł się w środku, od razu dostrzegł ciotkę kobiety, której szukał. Podszedł do niej z bronią, wymierzył do niej i zapytał, gdzie jest Nizama. Wtedy z pokoju obok dobiegł płacz dziecka. mężczyzna od razu ruszył w tamtą stronę. Nizama ukrywała się z córeczką w pokoju swojej ciotki. Liczyła, że Nermin da jej spokój. Ale niestety mężczyzna jako się znalazł. Gdy Nizama go zobaczyła, od razu wiedziała, że nie jest dobrze. Był wściekły, ale postępował tak, jakby realizował jakiś plan. Najpierw kazał wyjść z domu ciotce oraz jej synowi, który także był obecny w budynku. Następnie wziął swoją córkę na ręce, która w tym czasie krzyczała i płakała, i zszedł z nią na dół. Po chwili zadzwonił do swojej byłej partnerki i ta, cała w płaczu, dołączyła do niego w ciągu 3-4 minut. Jeszcze wtedy spotkała się wzrokiem ze swoją ciotką i błagała ją o pomoc. Wtedy Nermin nie wytrzymał i zaczął ją bić. Następnie pociągnął ją za włosy w kierunku swojego auta i kazał tam wsiąść. Jako sygnał ostrzegawczy strzelił, by ciotka oraz jej syn się nie ruszali i nie próbowali oczywiście wzywać policji. W tym czasie Nermin postanowił odpalić swojego Instagrama, a potem rozpocząć transmisję online. Przekazał wtedy swoim odbiorcom, że od 8 dni nie jest w stanie zobaczyć się ze swoim dzieckiem. Nizamę określił wtedy jako swoją żonę, twierdząc, że kobieta, która jest jego żoną, mówi, że nie jest jego żoną. I że może i nie jest, ale on przecież wciąż ma prawo do widywania swojego dziecka. Gdy zauważył, że coraz więcej osób dołącza do live'a, to zmienił trochę swoją narrację. Powiedział wtedy, że zaraz zobaczą coś, czego wcześniej dotąd nie widzieli. Że będzie to zabójstwo na żywo. Masakra. Dodał też, że ostrzegał wszystkich, także swoją byłą żonę, że to zrobi i że sama jest sobie winna. Potwierdził, że ma przygotowaną broń, ma naboje i jest gotowy. Zrobi to. Następnie zakończył transmisję i wsiadł do pojazdu. Po chwili na jego koncie pojawiły się dwa zdjęcia. Na jednym z nich był w obecności swojej byłej żony i córki, a na drugim z samą córeczką. Minęła godzina i rozpoczęła się druga transmisja. Odbiorcy mogli wtedy dostrzec Nizamę, która była w potwornym stanie. Została pobita i zupełnie nie przypominała pięknej kobiety, którą możemy zobaczyć na zdjęciach. W tym czasie jego córeczka leżała na podłodze. Cała trójka znajdowała się w jakimś domu, na czymś w rodzaju werandy. Kobieta była ciężko ranna. W tle było słychać płacz dziecka. Nermin zaczął tłumaczyć, że ta kobieta doniosła na niego policji i że tego się nie wybacza. Nizama próbowała coś mówić, ale z powodu ciężkich obrażeń, jakich doznała, było to bardzo niewyraźne i trudne do zrozumienia. Do tego z jej ust kapała krew. Ale mężczyzna wydawał się być niewzruszony. Wciąż pytał, dlaczego na niego doniosła. Kobieta w końcu odpowiedziała, że bała się o siebie i swoje dziecko. Po krótkiej wymianie zdań, w końcu Nermin odezwał się znów do swoich odbiorców. Upewnił się, że oglądają i biorą aktywny udział w jego transmisji. Następnie obiektyw skierował w stronę swojej byłej żony. W tym momencie w nią wycelował, a następnie strzelił. Na nagraniu widać było, jak jej głowa lekko opada do tyłu, a ciało pozostaje w pozycji siedzącej. W kolejnym kroku mężczyzna odwrócił telefon i zaczął pokazywać swoje dziecko leżące na podłodze. Wtedy też dał znać swoim odbiorcom, że niech ktoś tutaj przyjdzie i uratuje to dziecko, bo on idzie dalej. W tym momencie transmisję oglądało około 12 tysięcy osób. Na szczęście jedna z nich zareagowała i postanowiła interweniować w sprawie dziewczynki. Była to osoba dobrze znana Nerminowi, ale do tego zaraz dojdziemy. Na razie prześledźmy dalsze działania mężczyzny. Z pozoru wydaje się, że mężczyzna działa bez planu, ale on wie, co robi. Udaje się do tureckiej rodziny, i zabija ojca oraz syna, Dengiza i Denisa Andera. Poważnie rani także Harisę, żonę Dengiza i matkę Denisa. Jak się później okaże, doskonale ich znał. Według lokalnych źródeł chodziło o powiązania z narkotykami. Obaj byli dorośli. Syn miał 23 lata, ojciec 55. Życie 54-letniej kobiety było poważnie zagrożone. Została postrzelona w brzuch i od razu zabrana na salę operacyjną. Lekarze walczyli o jej życie. Do ataku doszło na ulicy. W tym czasie łącznie mężczyzna ranił 3 przypadkowe osoby, w tym policjanta. Bo oczywiście pościg za mordercą już dawno się rozpoczął. Policjant, który został ranny w trakcie pościgu, dosyć szybko został później wypuszczony ze szpitala do domu, a jego życiu nic nie zagrażało. Początkowo pojawiły się doniesienia, że był 4. ofiarą mordercy, ale na szczęście tak się nie stało. Gdy policja próbowała namierzyć Nermina, ten kontaktował się z właścicielem siłowni, Emirem Dzinowiciem, który był jego przyjacielem i partnerem biznesowym. To on jako pierwszy zareagował na transmisji online, że odbierze dziecko. To było po tym, jak Nermin właśnie wysłał komunikat, aby ktoś się zgłosił. Emir podkreślał, że nie wspierał zabójcy i nie dopingował jego działaniom, jedynie chciał ochronić to dziecko. Początkowo jego wiadomości zostały wyrwane z kontekstu, w sensie komentarze, które pisał, więc wyglądało to tak, jakby go wspierał. Ale on sam wyjaśnił, że wcale tak nie było. Potem opisał, jak udało mu się odebrać dziewczynkę. Ogólnie sytuacja wyglądała tak, że wtedy mężczyzna akurat spał i jego ojciec go obudził i powiedział, że coś się dzieje. Wtedy od razu wszedł na Instagram i odpalił transmisję. To, co zobaczył, zupełnie go przeraziło. Miał wrażenie, że nie znał tego człowieka, a jego zachowanie określił zwierzęcym. Gdy skończyła się transmisja, Nermin do niego zadzwonił po tych komentarzach i zapytał, czy zabierze jego dziecko. Emir oczywiście się zgodził. Dostał wtedy instrukcję i postępował według nich. Ale zanim zaczął wykonywać polecenia Nermina, w pierwszej kolejności udał się na komisariat i przedstawił policjantom całą sytuację. Następnie wraz z funkcjonariuszami udał się na miejsce, w które wysłał go Nermin. Wszystko więc wskazywało na to, że małą dziewczynkę początkowo zabrał ze sobą z miejsca zbrodni. Jednak to, gdzie ją ukrył, wiedział tylko Emir, któremu partner biznesowy wysłał odpowiednie instrukcje. Dokładnie miał pojechać do pobliskiego lasu. Tam miała być dziewczynka, którą miał się zaopiekować. Czy to oznacza, że Nermin wtedy już wiedział, że więcej córki nie zobaczy? To też pokazuje, że miał jeszcze jakieś ludzkie odruchy, bo postanowił zadbać o dziecko, zamiast także w bestialski sposób pozbawić je życia. Gdy Emir z policjantami przyjechali na miejsce, z daleka dostrzegli malutkie ciałko leżące na ziemi. Mężczyzna od razu podbiegł do dziecka. Bał się, że dziewczynka nie żyje. Początkowo wydawało się, że leży bez ruchu, ale w pewnej chwili usłyszeli dźwięk i wtedy wszyscy odetchnęli. Dziecko zaczęło płakać. Następnie dziewczynkę zabrano do szpitala, aby ją przebadać i sprawdzić, czy nie ma żadnego urazu. Emir w wywiadzie podkreślał, że tak, pracował z tym człowiekiem, ale on jest rodzinny, ma dzieci i zupełnie nie rozumie swojego partnera biznesowego, jak mógł coś takiego zrobić. Mówił, że nawet zwierzęta tak nie postępują i że wstyd mu, że w ogóle go znał. Czuł się też oszukany, bo nie spodziewał się, że z takim człowiekiem robił biznesy. A znali się całe życie. Mieli razem chodzić do szkoły, bawić się w dzieciństwie. Tylko jak widać potem, każdy poszedł swoją drogą. Jeśli chodzi o dziewczynkę, to po późniejszym zbadaniu wyszło, że nie miała na szczęście żadnych obrażeń i od razu zapewniono jej odpowiednią opiekę. Nermin, którego policja wciąż szukała, postanowił odpalić 3. transmisję online. Powiedział wtedy swoim odbiorcom, że zabił jeszcze 2 wrogów, ojca i jego syna. Dodał też, że nie zabił żadnego dziecka, a tym bardziej swojego, że jego dziecko jest bezpieczne. i że to wszystko wina jego byłej żony, która ukryła przed nim córkę i zgłosiła go na policję. Zastanawiał się też, czy kogoś nie pominął, czy z kimś nie powinien jeszcze wyrównać rachunków, ale było już za późno. Dodał jeszcze, że próbował zabić policjanta, ale cytuję, ten kretyn uciekł. Na koniec podkreślił, że ma 10 tysięcy obserwujących i teraz jest popularny. Zanim się rozłączył, dodał jeszcze, że to nie są jego pierwsze morderstwa. I choć był niezadowolony, że nie wszystkich pozbawił życia, to cieszył się, że chociaż zabił swoją byłą partnerkę. A potem powiedział, żegnam się, do widzenia. Mężczyzna, który uciekał przed policją, ukrył się na jednej z pobliskich farm. I to tam w końcu został namierzony. Gdy otoczyli go policjanci, uznał, że nie ma już wyjścia. Nie da się złapać. Nie pójdzie do więzienia. Podniósł pistolet i strzelił do siebie. Odebrał sobie życie. Tym samym raz na zawsze uniknął poniesienia odpowiedzialności. Co by mu mogło grozić? Prawo karne w Bośni i Hercegowinie przewiduje maksymalną karę 20 lat pozbawienia wolności za morderstwo lub 45 lat pozbawienia wolności w przypadku morderstwa popełnionego w szczególnie okrutny sposób. Ale do tamtej pory sądy jeszcze takiego wyroku nigdy nie wydały. Czy oznaczało to, że nikt nie poniesie odpowiedzialności? Niekoniecznie. W pierwszej kolejności śledczy zainteresowali się osobami, które wypisywały komentarze na transmisji online wspierające mordercę. Według prawa, kto umyślnie nawoływał drugiego człowieka do popełnienia przestępstwa, podlegał karze tak, jakby sam go popełnił. Więc za zachęcanie do popełnienia tej zbrodni także wiele osób mogło usłyszeć zarzuty. Według mediów aresztowano nawet 40 osób, które podczas transmisji na żywo wspierały Nermina. Jeśli chodzi o Instagram, to ostatecznie film został usunięty w ciągu 2 albo 3 godzin po jego pierwszym opublikowaniu. Chodzi o nagranie z morderstwa. Rzecznik mety podkreślił, że usunięte zostaną wszelkie treści gloryfikujące sprawcę lub atak, gdy tylko się o nich dowiedzą. Jednak dosyć długo można je było obejrzeć w internecie. Ja osobiście go nie szukałam, ale podejrzewam, że pewnie nadal gdzieś jest, choć zdecydowanie odradzam jego oglądanie. Pogrzeb Nizamy odbył się 14 sierpnia. Na uroczystości pojawiły się setki osób, które chciały ją pożegnać. Wzięły także udział w pokojowym zgromadzeniu, którego celem było podkreślenie problemu przemocy domowej. Stop wszelkim formom przemocy. Taki widniał napis na banerze, który nieśli uczestnicy tego zgromadzenia. Dengis i Denis zostali pochowani następnego dnia. Podkreślono także, że Harisa na szczęście przeżyła. Przez 11 dni była w śpiączce. Przeszła 4 poważne operacje. Ale udało jej się wrócić do zdrowia. Choć oczywiście już jej stan nie był tak dobry, jak przed tą tragedią. Prawdopodobnie do końca życia będzie na lekach uspokajających i przeciwbólowych. Sama też w wywiadach podkreślała, że tak naprawdę tamtego dnia i ona została zamordowana, bo jej najbliższe osoby odeszły. Dziś kobieta żyje bez lewej nerki, śledziony, połowy okrężnicy i 1/3 trzustki. Jak sama podkreśliła, wszystko zostało tak załatane. Ale tego tragicznego dnia już nigdy nie wyrzuci z pamięci. Jej dom teraz jest pusty. Mimo, że sprawcy nie można było już osądzić, to i tak w tej sprawie wszczęto kolejne dochodzenie. Oprócz tego, że oskarżono osoby, które pisały na Instagramie te potworne komentarze wspierające mordercę, to jeszcze postanowiono zweryfikować, kto doniósł Nerminowi o tym, gdzie ukrywała się jego była żona z córką. I początkowe doniesienia były naprawdę niepokojące, bo wyszło na to, że mężczyzna spotykał się z policjantką. W związku z tym to ona jako pierwsza była główną podejrzaną. Na pewno ustalono, że mężczyzna o tym, gdzie ukrywa się jego była partnerka, miał na kilka dni przed morderstwem. Mimo że media już zdążyły oficjalnie ujawnić, że chodziło o policjantkę Dzianę Sylmowicz, to prokurator podkreślił, że kobieta choć została zawieszona, to zupełnie nie w związku z tą sprawą. I że wszystko wskazuje na to, że policja nie ujawniła jakiejkolwiek informacji na temat ukrycia Nizamy. W imieniu oskarżonej policjantki wypowiedział się jej prawnik, który powiedział, że o ile mu wiadomo, jego klientka nie miała żadnych powiązań z mordercą i nie ujawniła miejsca pobytu ofiary. Nie miała też w ogóle takiej wiedzy, gdzie kobieta przebywała. Z tej wypowiedzi by wynikało, że nie była w związku z Narminem, jednak media sugerowały zupełnie co innego. Trudno powiedzieć w tym momencie, co było prawdą. Kobieta jednak przyznała, że trenowała na siłowni, w której pracował mężczyzna. Ale nie utrzymywali żadnego kontaktu poza tym miejscem. Na poparcie swoich słów wskazała także na szefa tej siłowni, który także miał potwierdzić, że ona była tylko zwykłą klientką, a Nermin trenerem, który udzielał jej rad. I to tyle. Tylko że przez to, że media dosyć szybko się o niej rozpisały, pokazały także jej zdjęcia, to jak to bywa w takich sytuacjach, ludzie podłapali, że jest współwinna i zaczęli jej wysyłać różne groźby. I jak podkreślił jej adwokat, w związku z tym także zostały już podjęte odpowiednie działania. W tamtym czasie kobieta nadal przebywała na zwolnieniu, była zawieszona, ale właśnie jej przełożony twierdził, że z innego powodu. I że nie tylko ona, ale właśnie kilku policjantów wtedy zostało zawieszonych, ale w związku z jakimiś błędami w śledztwach. Mieli naruszyć też obowiązki służbowe, ale dyrektor zarządu policji nie chciał wyjawić, o co dokładnie chodziło. Na jaw wyszła też bardzo szokująca informacja. Jak wspominałam, Nizama wystąpiła o zakaz zbliżania się. Okazało się, że sąd miejski odrzucił jej prośbę i że informacja o tym zbiegła się z zachowaniem mężczyzny. Gdy ten dowiedział się, że jest bezkarny, ruszył do ataku. Ale prawda też jest taka, że wtedy zrozumiał, że właśnie Nizama poszła na policję i na niego, cytuję, doniosła. I ta decyzja sądu była dla wielu osób bardzo szokująca. Przecież była to pobita kobieta, która przerażona uciekała z własnego domu, a sędzia odrzucił ten wniosek. Dlaczego? To jeszcze trzeba było ustalić. W tym czasie śledczy sprawdzali telefon mężczyzny. I tu też pojawiły się kolejne, takie zaskakujące w zasadzie informacje. Bo dosyć szybko okazało się, że tamtejsza policja, właściwie w całym kraju policja, nie ma odpowiedniego systemu, który byłby w stanie odblokować i przeanalizować telefon mężczyzny. Początkowo więc śledczy skorzystali z takich bardzo zaskakujących sposobów. Otóż postanowili wykorzystać ciało, które było cały czas przytrzymywane w chłodni, aby odblokować urządzenie. Ciało Nermina oczywiście. Był to iPhone, więc był potrzebny odcisk palca i był tam też system rozpoznawania twarzy. Na początku policjanci myśleli, że przyłożą jego palec i telefon zostanie odblokowany, ale potem właśnie się okazało, że było kolejne zabezpieczenie, czyli opcja rozpoznawania twarzy. Więc starali się otworzyć oczy zabójcy i jakoś tak przyłożyć telefon do jego twarzy, żeby zostało odpowiednio wykryte. I w tym momencie telefon się wyłączył ze względu na wyczerpaną baterię. Dlaczego policja w całym kraju nie miała do dyspozycji programu, który by im w tym pomógł? Okazało się, że miał on kosztować 134 tysiące euro i jego zakup był podobno nieopłacalny. A opłata byłaby co roku. Całą tę operację odblokowania tego telefonu ostatecznie wyceniono na 5 tysięcy euro. I żeby to się udało, trzeba było wysłać ten telefon do innego kraju. Ale gdy w końcu śledczy mieli materiał z tego telefonu, okazało się właśnie, kto doniósł Nerminowi, gdzie ukryła się jego była partnerka. Miała to być jedna z kuzynek, która bardzo się go bała. To też jednoznacznie wykreśliło podejrzenia odnośnie tej policjantki. W kwestii Nermina pojawiły się także kolejne zaskakujące doniesienia. okazało się, że mężczyzna 16 sierpnia w środę miał zaplanowany ślub. Jego wybranka pochodziła z Niemiec i właśnie tam planował wyjechać po tym ślubie i otworzyć własną siłownię. Jednocześnie też Wydział do Spraw Cyberprzestępczości wyśledził informacje, które wskazywały na to, że mężczyzna był zamieszany w handlowanie zdjęciami nieletnich. I mówiąc nieletnich, mam na myśli dzieci i oczywiście były to takie zdjęcia, które nie powinny w ogóle nigdy powstać. Śledztwo wykazało, że ten proceder miał miejsce w 2019 roku. Choć oczywiście nie pokazano na szczęście ani nie opisano dokładnie tych zdjęć, to jedynie zaznaczono, że zawierały częściowo treści pedofilskie. Wyglądało więc na to, że gdyby ten człowiek został zatrzymany, zanim odebrał sobie życie, to raczej resztę życia spędziłby w więzieniu. Oczywiście taka tragedia nie obeszła się bez echa. Wstrząsnęła całą Bośnią i Hercegowiną. Mieszkańcy zaczęli domagać się od rządzących skuteczniejszego podejścia do walki z przemocą i surowszych kar dla sprawców tego typu zbrodni. Głos zabrał nawet premier. Powiedział, że brak mu słów, aby opisać to, co się wydarzyło, że morderca odebrał sobie życie, ale nikt nie zwróci życia ofiarom. Ta sprawa spowodowała, że w końcu też został nagłośniony problem przemocy domowej, zwłaszcza w stosunku do kobiet. W 2022 roku, na przykład w Bośni, w wyniku przemocy domowej miało zginąć 60 kobiet. Natomiast oczywiście nie ma oficjalnych statystyk, ile kobiet doświadczało takiej przemocy i ją przetrwało lub dalej doświadcza. To też sprawiło, że kobiety w Bośni i Hercegowinie, ale i nie tylko, bo także i w sąsiednich państwach, na przykład Chorwacji, ruszyły na protesty. Wskazywano, że bezpieczeństwo kobiet leży w gestii państwa. To ono za nie odpowiada. W ramach protestów przygotowano także gotowe rozwiązania i postulaty, które państwo powinno wdrożyć. Protestujące kobiety podkreślały, że w tej chwili system jest bardzo problematyczny, a kary są zbyt niskie. To zupełnie nikogo nie powstrzymuje przed tym, aby stosować przemoc domową. Oczywiście w trakcie protestów upamiętniono także Nizamę. Jeśli chodzi o Nermina, to jego ciało leżało w chłodni przez 4 miesiące. Z czego to wynikało? Po pierwsze z tego, że jego najbliżsi, czyli na przykład ojciec, powiedzieli, że absolutnie nie odbiorą jego zwłok, że wstydzą się, że w ogóle ktoś taki należał do ich rodziny i nie będą opłacali jego pogrzebu. Pojawił się więc problem, co z tym zrobić. Dodatkowo rosły koszty przechowywania jego ciała w chłodni. Czyli nie dość, że trzeba by opłacić teraz pogrzeb, to jeszcze trzeba było uregulować już ponad 2,5 tysiąca euro. Pojawiły się więc pogłoski, że jeśli nikt się nie zgodzi na pochowanie mężczyzny, to po prostu mieszkańcy niestety będą musieli pokryć te wszystkie opłaty. I jeśli chodzi o koszty przechowywania, to za jedną dobę trzymania ciała w chłodni trzeba było zapłacić 21 euro. W końcu jednak członkowie dalszej rodziny zdecydowali, że pokryją te koszty i pochowają Nermina. Tylko wtedy pojawił się kolejny problem, bo nie wiadomo było, gdzie go pochować. Miasto Gradačac nie posiadało własnego cmentarza miejskiego. Trzeba było więc znaleźć w innym mieście dla niego miejsce. I wcale nie było to takie łatwe, wymagało właśnie wielu procedur. A do tego też często było tak, że po prostu nie było już miejsca. Było to też trochę szokujące, bo do tej pory nigdy nie było problemu z takim pochówkiem, w sensie nigdy tak długo to nie trwało, ale też tutaj na pewno miało znaczenie to, kto ma być pochowany. Ostatecznie jakoś udało się rozwiązać ten problem i mężczyzna został pochowany. I zostaje nam ostatnia taka problematyczna sprawa. Drugą osobą, o której było bardzo głośno w związku z tą sprawą, mam na myśli oprócz policjantki, była sędzia, która nie zatwierdziła wniosku o zakaz zbliżania się. To była kobieta. I z jednej strony złożono skargę na nią, z drugiej strony ona też złożyła skargę na policję, więc tak zaczęto się przepychać. Też po tym, jak upubliczniono jej dane, to wzięła oczywiście zwolnienie lekarskie. I trudno się dziwić, bo trochę ta kobieta stała się wrogiem publicznym numer jeden, gdy właśnie w mediach podkreślono, że to ona zapewniła wolność Nerminowi. Zaskakujące było też to, że sama była mężatką i matką dwojga dzieci, a jednak nie uchroniła Nizamy i jej dziecka. Oczywiście pojawiły się też spekulacje, że może była jakoś z nim powiązana, ale to nie była prawda. Ogólnie jej decyzja wynikała z tego, że jej zdaniem było za mało dowodów, które dostarczyła policja, albo nie miały pokrycia. Na przykład coś było napisane we wniosku, ale nie było na to dowodów. Doszło też do takich błędów, typu, że ktoś tam gdzieś napisał źle datę czy nazwisko i ona to po prostu odrzuciła. Nermin został przesłuchany 4 sierpnia, po tym jak do przemocy doszło w nocy z 3 na 4 sierpnia. I z tego została właśnie sporządzona notatka przez policjantów. W niej właśnie jakieś tam błędy popełniono i sędzia uznała, że to nie jest wystarczający dowód. Wskazywała też na to, że na przykład we wniosku podkreślano, że były jakieś wiadomości, które on wypisywał, że dzwonił, ale nie zostały jej załączone. Kobieta zaznaczała, że gdyby policjanci wykonali wszystko zgodnie z procedurami, to ona by ten wniosek zatwierdziła, a tak po prostu nie mogła. Uważała też, że policja niesłusznie na nią skierowała tę całą uwagę, że to nie ona jest tutaj winna. Z kolei policjanci uważali zupełnie inaczej. Ich zdaniem dopełniono wszelkich formalności i powinna być to oczywistość, że ona zatwierdza ten zakaz zbliżania się. Dla kobiety było to oczywiste, że to policjanci powinni teraz dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej donieść odpowiednie dokumenty, których jej zdaniem brakowało. Więc tak naprawdę wyszła z tego jedna wielka przepychanka. Tak wizerunkowo na pewno ona dużo bardziej oberwała, bo niemal wszystkie media pokazywały jej twarz i sugerowały, że to ona jest winna temu, że Nermin dokonał takiej zbrodni. Policjanci z kolei powoływali się na to, że wcześniej już nieraz mieli tego typu sprawy. I taki materiał, jaki przedstawili, w zupełności wystarczał. Ich zdaniem sędzia była nadgorliwa. Tylko z sobie znanych powodów postanowiła odroczyć ochronę dla tej kobiety. Na razie śledztwo jest w toku. Ta sprawa oskarżenia tej sędzi jest dosyć świeża, więc aktualnie nie ma jeszcze żadnych wniosków z całego śledztwa. Trochę też jest tak, że ta sprawa jest bardzo głośna w Bośni i Hercegowinie i wciąż jakby poszukiwani są winni. Jest więc takie poczucie, że ktoś za to wszystko musi odpowiedzieć. No bo w końcu ktoś doprowadził do takiego zaniedbania i nie ochronił Nizamy i jej córeczki. A jeśli chodzi o dziewczynkę, to ona ma się dobrze. Zajęła się nią rodzina. Dokładniej w tej chwili opiekuje się nią siostra Nizamy. 18 października dziewczynka skończy 2 latka. Na szczęście była za mała, aby zrozumieć, co się wtedy wydarzyło, ale też na pewno trudno będzie jej bliskim przedstawić te wszystkie wydarzenia. No i też tak naprawdę straciła oboje rodziców. I to już wszystkie informacje na temat tej sprawy, jakie znalazłam. Nie było to łatwe, bo były to głównie źródła chorwackie, serbskie i bośniackie, ale mam nadzieję, że udało mi się najważniejsze rzeczy z nich przedstawić. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję Wam za udostępnienie odcinka, łapki w górę, subskrypcje i komentarze oraz wspieranie mnie oczywiście na YouTube i postawione kawki. Chciałabym Was też uczulić, że mimo iż Nizama nie otrzymała właściwej ochrony, to jeżeli doświadczacie przemocy domowej albo znacie kogoś, kto jej doświadcza, to nie wahajcie się mimo wszystko iść na policję. I mam nadzieję, że jeśli coś dobrego miałaby ta sprawa zrobić, coś zmienić, to właśnie to, że to prawo w Bośni i Hercegowinie zostanie poprawione i uwzględnione to, aby te kary były większe, a ochrona kobiet skuteczniejsza. Myślę, że właśnie trzeba mówić o takich sprawach, bo to też jest przerażające, że w 2023 roku nadal dochodzi do takich sytuacji. I oczywiście można tutaj powiedzieć, że ale przecież to był człowiek związany z organizacją przestępczą. Tak, ale z drugiej strony to był człowiek dosyć znany w swoim środowisku. Szanowany, uznany. Gwiazdy z nim trenowały i tak dalej. Więc to nie był człowiek, który miał wypisane na twarzy, że taki będzie. Więc też nie chciałabym, żebyście tutaj oceniali ofiarę. Pamiętajcie o tym, że ofiara nigdy nie jest winna. Winny jest oprawca. No dobra, tyle ode mnie. Dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie. Życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.